Wenn der Gefahr auf sich ist, er will jetzt duschen, rapis krutzig. Umiłowani bracia i siostry w Panu naszym Jezusie Chrystusie. Od chwili przybycia do Polski niektórzy bracia opowiadali mi o swoich srogich doświadczeniach. Mogłem to również zauważyć ze zmianach dzisiejszych. I dlatego myślałem, że będzie dobrą rzeczą, żebyśmy się zastanowili, w jakim duchu, w jaki sposób należy znosić takie doświadczenia, które nie są do uniknięcia. I dlatego zastanowimy się nad łaską rezygnacji. Dlaczego, drodzy bracia i siostry, chcemy się zastanowić nad tą łaską rezygnacji? Jest to łaska trzeciorzędna. Poza wyższymi pierwszorzędnymi łaskami, których jest 7, a które są łaskami panującymi, kontrolującymi działalność wszystkich innych zalet charakteru i kontrolującymi nasze postępowanie, to następnie z kolei najważniejsze łaski są trzeciorzędne. Otóż dlaczego chcemy się zastanowić nad tą łaską trzeciorzędną rezygnacji? Dlatego, drodzy bracia i siostry, ponieważ nie jest wolą Bożą, aby nas zachować od bólu, cierpień i doświadczeń, a prowadzić nas do chwały i do Królestwa Bożego po kwiecistej drodze wygód, szczęścia i błogości. Nie taką, drodzy bracia i siostry, była droga naszego Pana. A jeżeli chcemy iść Jego śladami, musimy, jak to wczoraj zauważyliśmy, zaprzeć samych siebie, wziąć Jego krzyż i postępować za Nim. Nie mamy i nie powinniśmy się spodziewać ani żądać wyzwolenia od kłopotów, doświadczeń, bólów i cierpień, które boska mądrość przewidziała jako właściwą drogę wiodącą do Królestwa Bożego i do chwały. Za podstawę naszego wykładu o rezygnacji weźmiemy sobie pierwszą księgę Samuelową, 3 rozdział, a wiersz 18, gdzie czytamy tak. I oznajmił mu Samuel, to jest Heliemu, wszystkie słowa, a nie zataił nic przed nim, a on rzekł, to jest Heli, Pan jest, co dobrego w oczach jego niech czyni. Pan jest, co dobrego w oczach jego niech czyni. Słowa te wyraził Heli, który był kapłanem, i miał on 2 bezbożnych synów, którzy się nazywali Ofni i Fines. A Samuel, jak to w tym rozdziale, jeżeli będziecie czytać, przepowiedział mu upadek Heliego i jego synów z powodu ich bezbożności. A wtedy, gdy mu to wszystko Samuel opowiedział, co się z nim stanie i z jego synami, że czeka ich upadek, zagłada, to na to Heli odpowiedział, Pan jest, co dobrego w oczach jego niech czyni. Nawiasowo tylko tu zaznaczamy, że Heli jako kapłan przedstawia członków wielkiego grona, wodzów, utratników korun, Ofni przedstawia kler rzymskokatolicki, a Fines przedstawia kler protestancki. A szczegóły całej tej sprawy są wytłumaczone w 13 tomie epifanicznym. Najpierw, drodzy bracia i siostry, weźmiemy pod uwagę to, czym rezygnacja nie jest, aby lepiej następnie zrozumieć to, czym ona jest. A więc rezygnacja, pierwsze, nie jest ona biernością, która zaprzestaje wysiłku wobec przeszkód, wobec doświadczeń, kiedykolwiek one powstają. Ja tu widzę, że niektórzy bracia, jak to ze znań nawet zauważyłem, że stoją wobec doświadczeń, wobec przeszkód. A więc nie dajcie się tym przeszkodom powalić. Starajcie się przy łasce i pomocy Pańskiej zwyciężyć. Ponieważ Bóg dozwala, aby przeszkody różne, nawet i przesiewania i tym podobne sprawy zachodziły w życiu wiernego, poświęconego ludu Bożego. Powinniśmy więc tym trudnościom, tym doświadczeniom, tym przykrym warunkom stawić czoło. Dlaczego? Dlatego, że również między innymi mamy rozwijać wyższą, pierwszorzędną łaskę cierpliwości. Przez cierpliwość, drodzy bracia i siostry, rozumiemy przede wszystkim wytrwałość. To jest główny element cierpliwości. Wytrwałość, ale w czym? W czynieniu dobrze, ale w jakich warunkach? Wśród przeszkód, wśród doświadczeń. I które powinny być znoszone w dodatku w duchu ochoczym, a nawet w duchu radosnym. Jeżeli w sposób wierny wyrzekamy się czynienia dobrze i stajemy się bezczynnymi, gdy występują przeszkody, a więc nie bądźcie bezczynnymi, wiernymi, ale czynnymi na drodze naszej, to nigdy nie rozwiniemy cierpliwości, bo dozwolimy na nadużycie rezygnacji i wtedy rezygnacja będzie kontrolowała naszą wyższą, pierwszorzędną łaskę cierpliwości, zamiast cierpliwość kontrolować trzeciorzędną łaskę rezygnacji. Następnie niechęć, która nie poddaje się doświadczeniom, również nie jest rezygnacją, bo niechęć w doświadczeniach uniemożliwia okazania rezygnacji, ponieważ jednym ze składników rezygnacji jest właśnie chęć, aby się poddać doświadczeniom. Trzecie, odciąganie się, poddanie się doświadczeniom też nie jest rezygnacją. I tak samo buntowniczość. Nie mamy przyjmować, wnosić naszych doświadczeń w duchu buntowniczym. Tak jak często my szemramy, narzekamy na nasze doświadczenia. A więc widzimy, drodzy bracia i siostry, że bierność, niechęć, ociąganie się i buntowniczość są właśnie przeciwieństwem rezygnacji. Teraz przechodzimy do definicji rezygnacji. Otóż rezygnację można określić jako ciche, długo znoszące, podtrzymujące się, serdeczne i chętne poddanie się i przyjęcie przykrego i nieuniknionego doświadczenia lub doświadczeń. Powtarzamy jeszcze raz definicję rezygnacji, że jest to ciche, długo znoszące, powstrzymujące się, serdeczne i chętne poddanie się i przyjęcie przykrego i nieuniknionego doświadczenia lub doświadczeń. Doświadczenie to musi być przykre, wprowadzające nieprzyjemne, trudne i szkodliwe warunki dla człowieka, który je przechodzi. Mamy to pokazane we Fenelonie, pobożnym arcybiskupie z Cambry, Francji, gdzie właśnie nasz brat Kornowicz Marian, który odjechał, mieszka. Z powodu więc jego uczoności, geniusza i pobożności był on wyznaczony przez króla Ludwika XV, aby stał się wychowawcą dla jego syna i dziedzica do tronu, to jest księcia Burgundii. Pomiędzy więc tym arcybiskupem Fenelonem a księciem, synem króla Ludwika XV, powstała wielka miłość. Większa niż pomiędzy ojcem i synem. Ale niestety książę Burgundii zmarł w młodym wieku. Ludwik XV znowu poprosił Fenelona o wygłoszenie żałobnego i uroczystego przemówienia. Arcybiskup, mając skruszone i zrezygnowane serce, powiedział wśród innych rzeczy, że nigdy ojciec i syn tak bardzo się nie miłowali, jak on właśnie i książę Burgundii. I ze złamanym sercem stał przed trumną, ale że wiedział, iż jest to niezmienną wolą Bożą, aby książę pozostał w stanie śmierci aż do dnia ostatecznego. I że nie chciałby on za 1000 nawet światów, aby książę żył i z głębi swego zasmuconego serca zawołał: Twoja, o Boże, niech się stanie wola, a nie moja. Było to naprawdę przykre doświadczenie, które było wielką stratą dla Fenelona. Jednak on je przyjął w duchu rezygnacji. Nie możemy, drodzy bracia i siostry, oczywiście mówić o rezygnacji wśród doświadczeń, które sprowadzają nam przyjemne, łatwe i korzystne warunki dla człowieka. Rezygnacja tylko się wykonuje wśród przykrych i w dodatku nieuniknionych doświadczeń. Co więcej, te doświadczenia przykre muszą być nieuniknione, w których rezygnacja może się okazać. Nie powinniśmy pozostać biernymi wśród przykrych doświadczeń i nie powinniśmy im pozwolić, aby one dowolnie działały na nas, kiedy właściwe zasady Słowa Bożego wymagają, aby usunąć te doświadczenia przez właściwe sprzeciwanie się im, bo inaczej takie postępowanie byłoby z naszej strony lenistwem, obojętnością i niekorzystnym defetyzmem. A my jako lud Boży nie mamy być defetystami, ale mamy być optymistami i czynnymi. Przeciwnie, powinniśmy uczynić wszystko to, co jest w naszej mocy, aby te doświadczenia przykre usunąć, jeżeli jest to w zgodzie z odpowiednią wolą Bożą. Ale jeżeli Pan pokazuje nam przez swoje słowo, przez swego ducha i środki opatrznościowe, że jest to Jego wolą, abyśmy przechodzili te przykre i w dodatku nieuniknione doświadczenia, trudne i szkodliwe, to powinniśmy zaprzestać stawiać im oporu i powinniśmy się im poddać w duchu rezygnacji. Widzimy więc, tego już cośmy przedstawili, że rezygnacja wykonuje się prawie zawsze i wyłącznie wśród tylko przykrych i nieuniknionych doświadczeń. Oto przykład. Pewien Indianin łowił ryby na rzece Niagara, gdzie są znane wodospady, wielkie wodospady. I tak on był zajęty tym łowieniem ryb, że nie zdał sobie sprawy, iż jego kajak coraz szybciej płynie z prądem szybkim wody. Gdy zdał sobie sprawę, co się z nim dzieje, że jest w niebezpieczeństwie, to wtedy szybko chwycił za wiosło i zaczął wiosłować, ażeby się wydostać pod szybkiego prądu. Ale zauważył, że jego wysiłki zupełnie są bezskuteczne, wtedy zaprzestał wiosłować i złożył swoje ręce na piersi i zaśpiewał śmierć, czyli pieśń śmierci, tak jak Indianie to śpiewają. I w taki sposób zginął on, spadając z wodospadu. Podobnie nasza rezygnacja ma być wykonywana tylko w okolicznościach, których nie można uniknąć i które są w zgodzie z wolą Bożą. Krzyk i nieuniknione warunkach rezygnacja poddaje się woli Bożej i ją przyjmuje za swoją, bo uznaje ona właściwe zasady Słowa Bożego, uznaje Ducha Bożego i Jego opatrzność. Ona więc porzuca swoją wolę i wolę świata, a poddaje się woli Bożej. Rezygnacja godna chrześcijanina musi być pełna cichości, łagodności, otulności i poddanego posłuszeństwa w przyjęciu tych przykrych i nieuniknionych warunków, które są zarządzone przez Boga. Rezygnacja nie jest poddaniem się i przyjęciem tych warunków, tych doświadczeń w duchu gniewu, oburzenia, złości, nienawiści, pomsty, agresywności i oporu, ale poddanie się im i przyjęcie ich w duchu długiego znoszenia, pokoju, powstrzymania się i posłuszeństwa. Tego czasu we Francji mieliśmy pielgrzyma, który był z początku przedstawicielem za brata Johnsona i on mieszkał na osobności w domu, gdzie były 3 rodziny. I jeden z tych sąsiadów pokłócił się z drugim, a nasz brat Herman mieszkał w środku. I jeden z tych był górnikiem i miał pylicę, już po prostu był konającym. No i ten następny przyjaciel przyszedł, żeby się z nim pojednać i rozmawia, ale właściwie brat Herman do tego go skłonił. I brat Herman chciał się upewnić, czy on mu naprawdę przebacza. A on powiada, no już ci przebaczam, bo już nie mogę nic zrobić, ale jakbym tak jeszcze mógł, jakbym stał, abym ci rumnął swoją pięścią, twój nos, to byś widział, co ja jeszcze znaczę. Przebaczył mu, ale jeszcze się odgroził. W takim duchu nieraz, drodzy bracia i siostry, my przyjmujemy doświadczenia. Jednym słowem, nie ma w rezygnacji ducha buntowniczości, bierności i słabości. Rezygnacja uznaje, że Bóg chce, abyśmy się poddali tym przykrym i nieuniknionym warunkom. I je przyjęli chętnie, tak jak mamy właśnie tego przykład Fenelona, któregośmy poprzednio podali. To okazuje taką właśnie rezygnację, drodzy bracia i siostry, jest błogosławiony i dowodzi on przez to samo, że jest zaawansowanym chrześcijaninem w rozwoju swego charakteru. Rezygnacja jest zawsze gotowa do przyjęcia tego, co się stało. I to w pokoju i gotowa na gorsze jeszcze rzeczy, na gorsze doświadczenia i wydarzenia. Jest ona gotowa do przyjęcia i poddania się wszelkiej sytuacji i szybko do tej czy innej przykrej sytuacji ona się dostosowuje. Nie zapominajmy więc, drodzy bracia i siostry, a szczególnie nasi drodzy kandydaci, którzy wstąpili na drogę poświęcenia, żeby zabrali ze sobą dużą miarę na plecy rezygnacji. Nasza postawa wobec przykrych i nieuniknionych warunków może nam więcej zaszkodzić niż te warunki, niż te doświadczenia. Miejcie to dobrze na uwadze, że wasza postawa umysłu i serca wśród doświadczeń jest o wiele ważniejsza niż te same doświadczenia, bo to pokazuje, w jakim duchu je przyjmujecie. Jezus powiedział, oto Królestwo Boże wewnątrz was. Ale Jezus mógłby tak samo dobrze powiedzieć, w sobie wy stwarzacie piekło, albo w sobie nosicie piekło. Często możemy znieść, drodzy bracia i siostry, różne katastrofy, wojny, trzęsienia ziemi i tym podobne klęski. Czyż ta wojna ostatnia nie była wielką klęską? Jak ja tu niejednokrotnie słyszałem od braci i sióstr, jakimi byli bohaterami, jak różne doświadczenia znosili i przykrości. A więc widzimy, że gdy jesteśmy zmuszeni przez nieuniknione okoliczności, To potrafimy się nieraz okazywać bohaterami. A jak trudno nam znieść nieraz jakąkolwiek niewagę, małą przykrość, gdy ta zależy od naszej woli, to nam się wydaje, że nie wiadomo, co nam zrobiono. Pokazuje to więc, drodzy bracia i siostry, że w sobie mamy wielką siłę duchową i że możemy znieść o wiele więcej doświadczeń i przykrości, niż sobie to wyobrażamy. Oto, drodzy bracia i siostry, przykład wielkiej rezygnacji pewnego chrześcijanina, który się nazywał Bud. On często mówił, że może wszystko znieść, to, co mu życie przyniesie. Z wyjątkiem mówił on tylko jednej rzeczy, to jest utraty wzroku. I pewnego dnia, gdy już miał 60 lat, właśnie stracił wzrok. Szybko więc udał się do specjalisty, który tylko stwierdził i powiedział mu, że jedno oko wcale już jest nieczynne, że na jedno oko już zupełnie nie widzi i że na drugie wkrótce i że drugie też wkrótce będzie nieczynne. To właśnie nieszczęście, którego on się najbardziej obawiał, spadło na niego. Ale jaką była jego reakcja na to? Czy powiedział on, już jestem skończony? O nie! Ku jego wielkiemu zdziwieniu czuł się prawie zadowolony. A gdy to zaskoczenie minęło, to nawet odzyskał humor. Twierdził on, że był on w stanie znieść utratę wzroku, tak jak każde inne nieszczęście. I jeszcze do siebie mówił. Gdybym równocześnie stracił słuch, powonienie, smak i zmysł dotyku, to jeszcze mógłbym żyć moimi myślami i uczuciami. Bo ostatecznie, drodzy bracia i siostry, umysłem naszym widzimy i w naszym umyśle żyjemy. W swojej rezygnacji ten chrześcijan poddał się 12 operacjom na oczy. I to w ciągu jednego roku, w nadziei właśnie odzyskania wzroku. I ani razu nie buntował się na tortury operacji. Wiedział, że przez nie musi przejść. Nawet odmówił sobie indywidualnego pokoju i wolał pozostać na ogólnej sali chorych, ażeby być w stanie pocieszać innych chorych na oczy. Przed każdą nową operacją wmawiał sobie, że to za wspaniałą jest rzeczą żyć w czasie, gdy nauka jest zdolna operować tak delikatną rzecz, jak właśnie jest oko ludzkie. Każdy inny człowiek, niewidomy, mający znieść 12 operacji, stałby się już po prostu rozbitkiem życia. A on jeszcze mówił, za nic w świecie nie chciałbym wymienić to doświadczenie na inne szczęśliwce, bo ono właśnie mnie nauczyło wielkiej rezygnacji. A więc, drodzy bracia i siostry, szczególnie wy, którzy przechodzicie doświadczenia, różne trudności, braćmy czy z rodziną, czy z jakichkolwiek innych źródeł one pochodzące, starajcie się we właściwym duchu je znosić, jeżeli one są nieuniknione. Wielki poeta angielski Milton powiedział, nieszczęście to nie strata wzroku, ale niezdolność zniesienia właśnie ślepoty. Drodzy bracia i siostry, w jesieni miałem przywilej służyć braciom w Szwajcarii. Jest tam tylko jeden zbór, około 15 do 20 braci. Jest tam jeden brat bardzo dzielny, bardzo mi się spodobał, bardzo dobre na mnie wrażenie, który jest niewidomy i głuchy. Ten brat, mając około 6 lat, został poszczelony z dubeltówki śrutem i na skutek tego poszczelenia w głowę stracił słuch. A 3 lata temu, widocznie to poszczelenie jeszcze jest powodem, zaczął tracić wzrok i zupełnie teraz jest niewidomy i głuchy. On przybył ze swoją żoną, która też jest w prawdzie, i ja podziwiałem, jak auto nie chciało puścić się w ruch, to żona go przyprowadziła do samochodu, otworzyła przykrycie nad motorem i on tam wiedział, gdzie poprawić, że auto puściło się w ruch. A więc widzicie, on żyje umysłem. On wszystko widzi w swoim umyśle, choć nie ma wzroku i nie ma słuchu. Jak podczas mego wykładu, to żona mu na paluszkach streszczała mój wykład, oczywiście alfabetem dla niewidomych. I w dodatku on nosi ze sobą taką małą maszynkę, która zupełnie jest podobna do maszyny do pisania. I z tyłu jest tam taka mała dziurka i on kładzie na tą dziurkę 2 palce. Wtedy jak wy chcecie do niego mówić, to uderzacie, formujecie z tych liter zdanie, a jak zdanie jest całe powiedziane, to on na głos powtórzy je. W ten sposób wiecie, że on zrozumiał. Więc ja mu mówię, drogi bracie i siostry, a szczególnie do niego mówię, ja widzę twoją wielką wojowniczość, twoją dzielność i życzę ci zwycięstwa w twojej wierze i poświęceniu. A on mi powiada, to będzie trudne. Był wzruszony. Ale ja mu mówię tak, o twoich własnych siłach i zdolnościach to na pewno byłoby trudne i nie mógłbyś się stać zwycięzcą. Ale przy łasce i pomocy Pańskiej będziesz mógł być zwycięzcą. Bo nas Pan mówi, beze mnie nic nie możecie. A mówię, apostoł Paweł powiada, wszystko mogę w Jezusie Chrystusie, który mnie pomaga. No i był bardzo uradowany. Ja również, że mogłem tego dzielnego brata poznać. Czy jako poświęceni chrześcijanie, drodzy bracia i siostry, nie powinniśmy poddać się w rezygnacji i przyjąć nieuniknione doświadczenia, na które Bóg dozwolił, zamiast buntować się i szemrać przeciwko Bogu? Bo i tak zresztą nic nie zmienimy. Ani nie zrobimy, jeżeli to są rzeczy nieuniknione. A więc po co się buntować, szemrać i tak dalej? Raczej nauczyć się pewnych zalet, a między innymi i rezygnacji. Oczywiście, że nie mamy w rezygnacji być fatalistami, mówić jak to ludzie mówią, co się ma stać, co się stanie. A więc trzeba to przyjmować. Co to jest fatalizm? Gdy możemy właśnie zaradzić sytuacji i doświadczeniom, które są do uniknienia, więc wtedy powinniśmy uczynić wszystko to, co jest w naszej mocy, a resztę dopiero zostawić Panu. Teraz cośkolwiek o okolicznościach, w których rezygnacja się rozwija i działa. A więc pierwsza okoliczność to próby. Znaczy jeszcze mówiąc, doświadczenia. W próbach, doświadczeniach rezygnacja się rozwija jako łaska i w nich ona działa. Druga okoliczność to karanie. Bóg nas nieraz karze i w tych karaniach my musimy również je znosić w rezygnacji. I trzecia okoliczność to pokusy. Dla dobra więc naszego Pana, naszego własnego dobra i dla dobra drugich, Pan wymaga od nas, abyśmy rozwijali rezygnację. Nasza rezygnacja jest potrzebna dla Pana, zanim On może nam powierzyć takie czy inne stanowisko. Dla nas ona też jest potrzebna, aby pokazać wśród prób i doświadczeń, że my posiadamy tą łaskę rezygnacji i że nadajemy się do tego stanowiska, które Pan nam powierza. Bo ona jest niezbędna do wykonywania na takim czy innym stanowisku. I dla drugiej jest ona potrzebna, aby oni mogli od nas otrzymać to, co potrzebują jako pomoc duchową. Dlatego Pan pozwala na nas różne próby, jak na przykład straty. Skoro ja przyjechałem do Polski, to pewien brat poważny mi mówił, że stracił swoją żonę. I mówił on mnie, że już przechodził różne doświadczenia cierpienia. Ja o wielu jego doświadczeniach wiem. Nawet on przechodził przesiewanie, ale mówił, żadna z tych rzeczy, z tych doświadczeń i przykrości, jakie ja poprzednio zaznałem, to są niczym w porównaniu do straty mojej żony. Tak samo lud Boży przechodzi różne rozczarowania, zwłoki, ograniczenia, usunięcia nas na bok. Nasze i drugich wady nieraz nas zasmucają, znoje i potrzeby, pokrzyżowanie naszych planów, naszych ambicji, nieporozumienia, złe przedstawiania nas, niepopularność, podziały, przesiewania i różne inne tym podobne rzeczy. Kiedy te doświadczenia stają się naszym udziałem w sposób nieunikniony, to oczywiście są one próbującymi dla nas i stają się okolicznościami, które wzywają nas do uprawiania i okazywania rezygnacji i to w duchu cichości, długiego znoszenia, podtrzymywania się i serdecznego i chętnego poddania się tym doświadczeniom i przyjęcia ich jako wolę Bożą. Drugi rodzaj przykrych i nieuniknionych okoliczności, której rezygnacja jest wzywana do działania, do rozwijania się, to karania nas za nasze wady, bo mamy wszyscy odziedziczone czy nabyte takie czy inne wady, większe czy mniejsze. Kiedy je nie przezwyciężamy przy pomocy nauk Słowa Bożego, ale pozwalamy naszym wadom, że one hulają, tak jak mówią, hulaj duszo, bo piekła nie ma, to wtedy Bóg nas karze, bo On chce naszego dobra i naszego zwycięstwa. Wśród tego karania powinniśmy czuć, myśleć, mówić i działać cicho, w sposób długo znoszący, przemiężliwy, i serdecznej chęci poddania się temu karaniu i przyjęcia je jako boską wolę do zniesienia. Oto przykład właściwego znoszenia karania rezygnacji. Historia mówi o okrutnym i tyrańskim cesarzu greckim, który nie miał najmniejszej skruchy z powodu swego okrucieństwa i tyranii. Jeden z jego sposobów karania rzeczywistych lub urojonych złoczyńców było zabijanie na oczach złoczyńców ich rodzin. A potem wyciągał on tym złoczyńcom ich oczy, tak jak właśnie to zrobił król Nabuchodonozor, Sedekiaszowi i jego rodzinie i następnie jeszcze on tym złoczyńcom obcinał ręce za ich rzekome lub rzeczywiste złe uczynki. Jednak z biegiem czasu jego poddani zbuntowali się przeciwko swemu cesarzowi i chwycili go i zabili jego rodzinę również na jego oczach. Potem wyjęli mu oczy i obcięli mu ręce. Wówczas on uznał, że Bóg dozwolił, aby on był tak traktowany, jak on właśnie traktował drugich. I w rezygnacji uznał tę sprawiedliwość Bożą oraz modlił się, aby był w stanie czcić Boga za doznane ukaranie, które znosił w zupełnej rezygnacji, bez najmniejszej skargi, czy to wewnętrznej, czy zewnętrznej. I trzeci rodzaj okoliczności dla rezygnacji to pokusy. One stale towarzyszą nam. gdzie mamy szczególnie doświadczenia, ponieważ szatan, świat i ciało korzystają z takich doświadczeń, aby możliwie doprowadzić nas do upadku przez nasuwanie nam różnych myśli, że Bóg nas opuszcza i tym podobnie. A więc widzimy, że nie jest to łatwa droga, aby wyjść z danej trudności, a to oczywiście nieraz zasmuca naszą nową wolę. Pokusy więc dostarczają nam okoliczności, które wzywają rezygnację do działania. Teraz weźmiemy pod uwagę zakres działania rezygnacji. Szczególną sferą działania rezygnacji jest rodzina. Często złe i nieposłuszne dzieci, które są niegodziwe i nie dają się zreformować pod naprawą rodziców, stwarzają sytuację, w której rodzice nie mają innego wyjścia, jak tylko okazać rezygnację. Ośmi i synes wytworzyli zło i przyszłą karę na siebie i na ich ojca. A przez to wytworzyli sytuację dla Heliego, którą on przyjął w rezygnacji i w poddaniu się woli pańskiej. Ukaranie Dawida przez śmierć dziecka, które miał w grzeszny sposób z Betsabą, wytworzyło sytuację, w której on okazał rezygnację z poddaniem się i przyjął to wydarzenie jako nieuniknione. Ile to, drodzy bracia i siostry, jest żon zaniedbanych przez mężów, maltretowanych, a nawet bitych, którzy się nie chcą naprawić i one muszą znosić te doświadczenia w rezygnacji. Choć serce mają złamane, to jednak w cichości i długim poddaniu się tym doświadczeniom przyjmują je w rezygnacji jako wolę Bożą. Wesley natomiast jest mężem, który w chrześcijańskiej rezygnacji znosił najgorsze traktowanie ze strony swojej żony, która była dla niego prawdziwą sekutnicą. Na pewno już to czytaliście, przebadaliście w teraźniejszej prawdzie. Podobnie pastor Russell doznał podobnych doświadczeń od swojej żony, ale nie pod względem fizycznym, ale pod względem moralnym i umysłowym. I on również je znosił z wielką rezygnacją. Główny powód jego doświadczeń był tym, że żona jego chciała zapanować nad pracą pańską. Ona chciała być wodzem, a pastor Russell na to nie dozwolił. I z tego powodu swojej nienawiści oczerniła go przed klerem i spowodowała nawet przesiewanie. Nie brak też wypadków, drodzy bracia i siostry, gdzie dzieci tyranizują ojca lub matkę w sposób zawzięty, a oni znoszą te doświadczenia w rezygnacji. Nieraz to czynią bracia wobec sióstr lub odwrotnie siostry wobec braci. Nieraz się wytwarza taka atmosfera, że młodzi bracia, którzy są już wyszkoleni, którzy mają możliwość studiowania, przewyższają intelektualnie i wiedzą starszych braci. I dlatego nieraz się ma zwyczaj jakby poniżać, pogardzać czy lekceważyć starszych braci wiekiem. Ale ci młodzi nie powinni zapominać o tym, że choć oni są inteligentniejsi, potrafią lepiej różne sprawy prowadzić, to nie mniej oni mają mniej doświadczenia i oni powinni się uczyć od starszych braci wiekiem ich doświadczeń i prosić nawet, jeżeli o rady. Pewien poświęcony pastor w swojej gorliwości do Pana omieszkał wypoważyć środki do życia swoją żonę i dzieci, w przewidywaniu, że mogą one stać się sierotą, a jego żona wdową. Gdy został złożony śmiertelną chorobą, to jakiś czas rozpaczał i troszczył się o dobrobyt swojej rodziny. nie będę już w stanie zapewnić im troski do życia. Ale pewna biedna wdowa z jej własnego doświadczenia pocieszyła go i powiedziała mu, że Pismo Święte pokazuje, iż Bóg obiecał być dla wdów mężem, a dla dzieci opiekunem i ojcem. Kiedy on przekazał tę obietnicę swojej żonie i swoim dzieciom i w zupełnej rezygnacji i doskonałym pokoju oczekiwał śmierci jako przykre i nieuniknione doświadczenie i przyjął je za wolę Bożą, mając zupełną ufność, że Pan nadal będzie się opiekował całą jego rodziną. Choroba, drodzy bracia i siostry, ubóstwo, smutek, rozłąka i śmierć w rodzinie często wzywają nas do okazywania rezygnacji. I błogosławieni jesteśmy, jeżeli te doświadczenia potrafimy we właściwym duchu rezygnacji znosić jako wolę Bożą. Osobiste życie ludu Bożego często wymaga uprawiania rezygnacji, w jego doświadczeniach, karaniach i pokusach. Przezwyciężanie naszych wad, usiłowanie zdobycia znajomości i rozwinięcie łas, których nam brakuje i często uchybienia w osiągnięciu ich doprowadzają nas do rezygnacji. Tak samo nieraz nasze wysiłki, aby służyć Panu, prawdzie i braciom, zdają się nieraz być skazane na zagładę, na niepowodzenie, a nasze święte ambicje okazują się być zawodem. A więc znowu w tym wypadku potrzebna nam jest rezygnacja. Niektóre wydarzenia w naszym życiu wymagają rezygnacji. Widzimy to u naszego Pana. Nie tylko On obawiał się, że dotychczas nie utrzymał doskonałość, gdy On już doszedł do ogrodu Getsemane, ale również miał obawę, że nie będzie w stanie znieść krzyżowych doświadczeń, które jeszcze Go czekały. I dlatego potrzebował On aż godzinę walki w ogrodzie Getsemane, ażeby przezwyciężyć swoje różne obawy, aby poddać się w zupełnej rezygnacji woli Bożej i przyjąć ją jako taką. Widzimy również, jak apostoł Paweł okazał wielką rezygnację, gdy prorok Agabus przepowiedział mu, iż będzie uwięziony w Jerozolimie i pomimo faktu, że bracia bardzo nalegali, by tam nie szedł, wprost płakali, to on przyjął to w rezygnacją i pozostał stanowczy i udał się do Jerozolimy. Ile to z ludu Bożego, drodzy bracia i siostry, w rezygnacji przyjmuje wolę Bożą, gdy są toczeni bolesnymi i niewyleczalnymi chorobami, które pożerają ich żywotność, a w ich kroczeniu przez dolinę cienia śmierci wśród wyjątkowego bólu spoglądają na Jezusa, Jego cierpienia i od Niego czerpią siłę, poddając się tym doświadczeniom jako woli Bożej. Ile to mieliśmy męczenników, którzy okazali zupełną rezygnację, gdy na przykład znajdowali się w przykrych doświadczeniach, na arenach, gdzie byli pożerani przez dzikie zwierzęta, to jeszcze potrafili śpiewać pieśni. Widzimy więc, że poświęcone życie chrześcijanina daje mu wiele sposobności do uprawiania i okazywania rezygnacji. Ale nasze życie zbiorowe również wzywa nas do uprawiania rezygnacji. Czasami bracia nie mają też tego samego zdania co do tego czy innego przedmiotu tej czy innej sprawy, jak na przykład co do miejsca, czasu, rodzaju zebrań i przedmiotów do badania. A więc mniejszość w rezygnacji musi się zgodzić z tym często w zborze, co zadecyduje większość. Niekiedy nieporozumienia doprowadzają do usunięcia zdolnego i pożytecznego brata starszego czy diakona. A więc taki brat, jak i jego zwolennicy, muszą również to znosić w rezygnacji, czekając, aż sytuacja się zmieni. Niekiedy brak wzrostu duchowego wśród większości zgromadzenia braci i sióstr nie pozwala im widzieć lepszego sposobu, które proponuje mniejszość w tej czy innej sprawie. A więc tutaj znowu mniejszość musi pracować nad tym, ażeby przekonać, ażeby ułatwić zrozumienie większości, że są inne, lepsze sposoby do załatwiania czy przeprowadzania takich czy innych spraw. Czasami różnice powstają do tego stopnia wśród braci i sióstr, że oziębiają społeczność braterską. I potrzeba tu znowu znosić ten stan rzeczy i czekać, aż będzie on uzdrowiony. Nieraz to samo czynią podziały w zborze. Przesiewania podczas paruzy, jeszcze więcej podczas epifanii, wzywały lud Boży do rozwijania rezygnacji, bo lud Boży był objęty przykrymi i nieuniknionymi doświadczeniami oraz subtelnymi błędami. I drodzy bracia i siostry, tak jak już to swego czasu sam brat Joli tu w Polsce zaznaczył, że po jego śmierci będą jeszcze doświadczenia. Pan będzie nas próbował, czy my naprawdę jesteśmy wierni w naszym poświęceniu, w ślubach naszego poświęcenia. A więc widzimy, że te różne doświadczenia i przesiewania spowodowały i jeszcze mogą spowodować różne rozerwania węzłów braterskich, różne nieporozumienia, obmowy, kontrowersje i podziały. Widzimy więc, że zaleta rezygnacji jest bardzo potrzebna i że Bóg wymaga jej od swego ludu. Ona jest nam potrzebna, aby dowieść o rzeczywistości i prawdziwości oraz wierności naszego poświęcenia, że naprawdę jesteśmy umarłymi dla siebie i świata, a ożywionymi dla Boga i dla Jego sprawy. I to pomimo, że przeżywamy trudne doświadczenia i znajdujemy się w trudnych warunkach. Rezygnacja jest również potrzebna nam jako przykład i jako zachęta dla drugich, aby nas naśladowali, a także dla świata, aby widział, jaki charakter mają wierne dzieci Boże i aby w ten sposób niektórzy byli zachęcani ludzie światowi do zbliżenia się do Boga. Tak jak widzimy, jak brat Dikowiec nam przedstawił, jak to przyjemnie słuchać, gdy ludzie dają o nas, jako ludzie Bożym poświęconym, dobre świadectwo, a jak to jest nieprzyjemnie słuchać się, mnie się już kilka razy też tak zdarzyło, przedstawiam prawdę, ten człowiek się zachwyca, a później mnie się pyta, czy pan zna tego, czy tego, a to brat nasz. I wtedy mówi o różnych rzeczach, że mnie włosy powstawały na głowie. Na zborze on jest święty. A więc widzimy, drodzy bracia, że to nam wtedy sprawia wielką przykrość. Bez rezygnacji jak mógłby ktoś cierpieć dla Chrystusa i wyrzekać się swoich praw? Mamy prawo do naszych uczuć samolubnych i społecznych, jak to zaznaczyliśmy wczoraj. A więc widzimy, że możemy to tylko uczynić w rezygnacji, że możemy znosić różne doświadczenia dla Pana, prawdy i dla bratstwa. Ważne więc są i liczne korzyści z rezygnacji. Bóg korzysta z naszej rezygnacji, bo ona przynosi Mu chwałę, przyjemność i posuwa naprzód Jego sprawę, Jego plan. Ona udaremnia również plany w naszych wrogów i objawia pewne zarysy Ducha Bożego przez czyny, które mówią zawsze głośniej niż czyny. Przez czyny, które mówią głośniej niż słowa. Bóg więc korzysta z ducha rezygnacji okazywanego przez Jego lud. Rezygnacja jest również korzystna dla tego, który ją wykonuje. Jest ona pożądana jako cenna część charakteru rozwiniętego, a jej brak pokazuje, że nasz charakter jest jeszcze w dużym stopniu niedoskonały. Ona również wielce zmniejsza nam trudności naszej wąskiej ścieżce, bo one są o wiele łatwiej przy pomocy rezygnacji znoszone. Dopomaga poświęconemu w rozwijaniu również innych łat charakteru i je wzmacnia, a także ona jest wielce pomocną w usuwaniu naszych wad i w zapobieganiu, byśmy się przez nie nie potknęli. Czyni nasze doświadczenia łatwiejsze, karania znośniejsze i przezwycięża pokusy. Dopomaga nam w chwytaniu się żywota wiecznego i w prowadzeniu dobrego boju wiary, a więc dopomaga nam wielce w uczynieniu naszego wyboru i powołania pewne. Rezygnacja szczególnie jest konieczna pod koniec naszego biegu, gdy już jesteśmy w podeszłych latach, bo wtedy o wiele więcej jej potrzebujemy niż kiedykolwiek indziej. Ale rezygnacja, drodzy bracia i siostry, tak jak każda inna łaska, również może być nadużyta. Widzimy to ze strony rzymskokatolików wobec kleru, hierarchii i papieża. Podobnie to widzimy u członków towarzystwa wobec ich rzekomego przewodu, czyli organizacji, i wobec ich wodzu. Tylko, drodzy bracia i siostry, wobec Boga i Chrystusa powinniśmy okazywać najwyższą rezygnację, a wobec innych osób tylko w tej mierze, w jakiej zasady Słowa Bożego, Duch Święty i opatrzność Boża na to nam pozwala. Przesadzona rezygnacja to bierność, wkurzalczość, czczenie człowieka, chórzostwo, lenistwo, apatyczność i słabość. Teraz parę jeszcze słów o uprawianiu rezygnacji. Szczególnie 5 rzeczy jest pomocnych w jej uprawianiu. Pierwsze to utrzymanie naszego poświęcenia. Poświęcenie nie tylko należy wykonywać we warunkach łatwych, przyjemnych, przychylnych, zachęcających, owocnych i radosnych, ale również w warunkach trudnych, nieprzyjemnych, niekorzystnych, przykrych, niechęcających i smutnych. Wśród tych niekorzystnych warunków w sercu poświęconego jest właściwa rezygnacja, gdy one są nie do uniknięcia. Rezygnacja dopomaga nam być umarłymi dla siebie i świata, a ożywionymi dla Boga. Bo inaczej, albo inaczej mówiąc, pozbyć się własnej woli i woli świata, a przyjąć zamian wolę Bożą. Drugą ważną rzeczą w rozwijaniu rezygnacji to uznawanie Boga za źródło naszych przykrych i nieuniknionych doświadczeń. Bo w doświadczeniach ludu Bożego nie ma przypadków. Bracia na pewno wiedzą, że posłannik Epifanii to mówi w wielu miejscach, między innymi w mannie na 6 lutego w swoim komentarzu. Wielu braci już wini i potępia szatana za ich przykre i nieuniknione doświadczenia. Choć on ma cośkolwiek do czynienia z tymi doświadczeniami, które my przechodzimy, to jednak nie jest on ich źródłem. Uważanie go za źródło oznaczałoby przypisywanie mu dobrych zamiarów w stosunku do nas, a my wiemy, że on nie ma takich zamiarów. Bóg zarządza, drodzy bracia i siostry, wszystkimi naszymi doświadczeniami, doświadczeniami całego swego ludu. I On sprawia, że one działają dla naszego najwyższego dobra. Szatan co najwyżej jest kamieniem ślizgierskim do oszczenia nożów Bożych. Jest on młotem i dłutem do polerowania ludu Bożego. Ale Bóg trzyma te narzędzia w swoim ręku i On je używa, polerując nimi nas i oczyszczając nas. Bóg więc, drodzy bracia i siostry, jest źródłem naszych doświadczeń. A Jezus jest wykonawcą i dozorcą, a dopiero następnie szatan zjadł i ciało jako drugi czynnik występując w tych naszych doświadczeniach. Trzecią pożyteczną rzeczą w rozwijaniu rezygnacji jest wzmacnianie jej przez ufność w Bogu. To jest najlepszy sposób w rozwijaniu się duchowo i w tej łasce, że właśnie one dokonują te doświadczenia dzieła w nas, gdy pozostajemy w nich wiernymi. Bóg więcej, drodzy bracia i siostry, miłuje nas, niż my sobie tego wyobrażamy. Bo On nam dał właśnie przywilej stania się Jego wybrańcami. On bardzo chce, abyśmy się stali zwycięzcami i dlatego między innymi używa On nieraz przykrych i nieuniknionych doświadczeń, ażeby naprowadzić nas z powrotem na właściwą drogę, na wąską drogę, gdy z niej my właśnie zbaczamy. Tak jak w liście do Żydów w 12 rozdziale jest powiedziane, że kogo Bóg miłuje, tego każe. Lecz właściwa myśl tam jest wyrażona, że kogo Bóg miłuje, tego ćwiczy. Ale nieraz tak jak rodzic musi przykarcić dyscypliną dziecko, tak nieraz i Bóg to czyni wobec nas. Wierzmy, drodzy bracia i siostry, silnie w to, że Bóg zawsze używa najlepszych środków i najskuteczniejszych dla naszego rozwoju duchowego, jak również dla naszej rezygnacji. Czwartą rzeczą w rozwijaniu rezygnacji to miłość do Boga. Jego wielka miłość okazywana nam w Jego postępowaniu z nami, aby dopomóc nam w nauczeniu się rezygnacji i w rozwinięciu również innych łat charakteru. I piątą rzeczą w rozwijaniu rezygnacji to miłowanie wtórnych ludzkich czynników, które mają coś do czynienia z naszymi doświadczeniami. Czyli miłowanie tych nawet, którzy nam zadają doświadczenia. Takimi właśnie, drodzy bracia i siostry, byli czynniki ludzkie dla Józefa i jego bracia. Oni mieli w stosunku do niego złe zamiary. Chcieli go zabić, później go sprzedali. A widzimy, Bóg te wszystkie doświadczenia obrócił na jego dobro i nawet na dobro jego braci. Jednak rezygnacja, drodzy bracia i siostry, nieraz może być używana w sposób niewłaściwy. To znaczy, może ona też być nadużyta, tak jak każda inna łaska. Oto przykład nadużycia rezygnacji. Pewna młoda pani zrozumiała, że jej szanse wyjścia za mąż są bardzo nikłe i że nie będzie mogła zrealizować swoich ambicji. Widząc przed sobą ponure lata i nikłą nadzieję w życiu, stała się inwalidą. Położyła się do łóżka i przez 10 lat jej stara matka ją obiegała i leczyła. Chodząc po schodach do góry, tam i na dół, zanosząc jej lekarstwa, żywność i tak dalej. W końcu jej stara matka wyczerpana zmarła. Przez kilka jeszcze tygodni nasza pani jeszcze leżała w łóżku, ale to nic jej nie dało i w końcu musiała stać i wziąć się do normalnego życia, do boju życia. A więc widzimy, drodzy bracia i siostry, że nieraz możemy nadużyć naszej rezygnacji. Ciało jest nasze bardzo zwodnicze, jeżeli mu tylko ulegniemy. Ono unika kłopotów i cierpień, bo nie lubi cierpieć i ucieka się do różnych sposobów. Podobnie w psalmie 22 rozdział od 2 do 19 wierszu, nie będziemy czytać, bo te wiersze wszystkie są wytłumaczone w artykule o cierpieniach Jezusa, to te wiersze, tak jak posłannik Epifanii je tłumaczy, również pokazują, jak ciało naszego Pana chciało uniknąć cierpień. Ale nowe stworzenie trzymało silnie to ciało, gdy było ono na krzyżu. I to w zupełnej rezygnacji i poddaniu. Szczególnie przy końcu naszego biegu ciało w rozpaczliwy sposób zwalcza rezygnację. i niektórzy upadając dają górę ciało nad swoim poświęceniem. Zniszczenie rezygnacji jest niekiedy doprowadzone do tego, że ona jest usunięta z naszego serca. Ten, kto jest częściowym zwycięzcą we walce, traci ją. To staje się, gdy dozwalamy naszym nieprzyjacielom, szatanowi, światu i ciału zawładnąć nad naszym sercem i umysłem. I gdy zaprzestajemy rozwijać tą łaskę rezygnacji. Każda łaska nieczynna, mówi posłanie Getyfani, degeneruje. A jeżeli ta bezczynność trwa dłuższy czas, to ta łaska zupełnie zanika. Aby temu zapobiec, należy utrzymać naszą rezygnację w stanie czynności i w dalszym procesie rozwijania jej. Inne sposoby niszczenia rezygnacji to dozwolenie, aby do naszego serca weszła i powiększyła się niechęć do przykrych i nieuniknionych doświadczeń i warunków. I jeszcze na zakończenie weźmiemy parę słów o próbie rezygnacji. Rezygnacja, jak już to poprzednio zaznaczyliśmy, rozwija się tylko wśród próbujących i doświadczających nas warunków. W nich ona się wzmacnia, równoważy i krystalizuje. To jest wśród przykrych i nieuniknionych doświadczeń. Widzimy więc, że doświadczenia zawsze towarzyszą rezygnacji w jej rozwoju, w jej wzmacnianiu i w jej krystalizowaniu się i każdy jej proces rozwoju dalszy odbywa się zawsze w trudnych i doświadczających warunkach. Nasz Pan właśnie tak rezygnację rozwijał, szczególnie właśnie gdy pod koniec swego życia od Getsemane aż do krzyża. Tak więc jej zupełny wzrost musi być wypróbowany po osiągnięciu rezygnacji, po jej wzmocnieniu, zrównoważeniu oraz po jej zupełnym skrystalizowaniu. I tak wypróbowana i zwycięska rezygnacja przyczynia się do odniesienia wówczas ostatecznego zwycięstwa w naszym boju chrześcijańskim i w otrzymaniu nagrody. We wypadku małego statka tą nagrodą jak winy będzie boska natura i nieśmiertelność. We wypadku wielkiego grona będzie stanowisko duchowe, ciało nieulegające skażeniu i stanowisko książąt. We wypadku starożytnych i młodocianogodnych tą nagrodą będzie doskonała natura ludzka i stanowisko książąt na ziemi, a przy końcu tysiąclecia natura duchowa. A we wypadku poświęconych obozowców epifanicznych lepsze stanowisko na ziemi, będą oni podrzędnymi książętami, otrzymają doskonałą naturę ludzką i życie wieczne w szczęśliwości i radości. Tego zwycięstwa, tego żywota wiecznego i tej radości życzę wszystkim braciom i siostrom oraz Tobie. Amen.